programie mamy pierwszy punkt, otwarcie seminarium i słowo wstępne. Bardzo proszę o wygłoszenie kapitana żeglugi wielkiej inżyniera Zbigniewa Szulaczyckiego. Ja bym Państwa jeszcze raz może poprosił o powstanie, dlatego że chciałbym w imieniu nas wszystkich pomodlić się za zmarłą parę dni temu matkę naszego przyjaciela Zbyszka Pyszkę. Jednocześnie będzie to także modlitwa w intencji pułkownika Kuklińskiego. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światło dziękuję, niech spoczywają w pokoju. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie jeszcze chciałbym podziękować Wyższej Szkole Kuźni Nadziei Polaków za to, że tą ważną rocznicę, te ważne dwie rocznice, o której o chwilę powiem, możemy właśnie w tym jakże godnym miejscu obchodzić. Co oznacza dziś dla nas 10 lutego? Dlaczego? Powinniśmy pamiętać zdarzenia, które miały miejsce właśnie tego dnia w polskiej historii. Dlaczego wytrwale powinniśmy przypominać i wpajać naszym następcom, naszej młodzieży? Jak mówi Stefan Żeromski, trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości. 10 lutego jest jakby zwierciadłem naszej historii, jakby soczewką, która uczy, że przeżywaliśmy upadki i wzloty. Upadki, gdy u steru rządu stali lub stoją ludzie mali, głupi, zdrajcy lub przedstawiciele mniejszości narodowej. Oni to, służąc poddańcom, zawężali granice naszego państwa, a nawet przez 123 lata doprowadzili do wymazania Rzeczpospolitej z mapy świata. Symbol tej daty, 10 lutego, wskazuje też na zwycięstwo, na możliwość odbudowy tego, co nikczemnicy zniszczyli. Nie zawsze niestety udaje się odebrać wrogom Polski to, co podstępnie nam zawłaszczyli. Szansę odzyskaliśmy przed lat i możemy ponownie odzyskać, ale wówczas, gdy fer polskiego rządu będzie w rękach prawdziwych Polaków, dla których największe dobro Rzeczpospolita będzie podstawową troską, gdzie będą służyli Rzeczypospolitej. Wszystkie wystąpienia zawsze najlepiej rozpoczynać od radości, od zwycięstwa. I chciałbym też ja tak zrobić. Możliwość tego, co zostało, jak już powiedziałem, zniszczone przez nikczemników, przez zdrajców Rzeczypospolitej, nie zawsze niestety udaje odebrać się wrogom to, co nam zabrali. to po 40 zawłaszczyli. Szansę odzyskania przed laty i możemy ponownie odzyskać, gdy ster polskiego rządu znalazł się i znajdzie się w rękach prawdziwych Polaków, dla których największe dobro Rzeczpospolita jest największą troską. Wystąpienia najlepiej rozpoczynać, jak już powiedziałem, od tego zwycięstwa. Dzisiaj też tak właśnie spróbuję. Zwycięstwa, o którym dziś myślimy, był triumfalny powrót Rzeczypospolitej nad Bałtyk, czyli 84. rocznica zaślubin Polski z morzem. Tego dnia nad Zatoką Pucką generał Haller dokonał tego symbolicznego aktu zaślubin. Polska odzyskała ważne dla istnienia i rozwoju państwa okno na świat. Kalendarium wydarzeń było następujące. 10 stycznia 1920 roku dokonuje się ostateczna weryfikacja traktatu wersalskiego. I zaraz potem, na mocy tego traktatu, wojska polskie wkraczają na Pomorze. A 18 stycznia 1920 roku pociągi pancerne Wilki Boruta przekraczają dawną granicę pruską i wjeżdżają tu, do Torunia. I zajmują stację przed Toruniem. Natomiast 21 stycznia następuje uroczysty wjazd już do Torunia. 23 pociąg pancerny Halerczyk wraz z pierwszą kompanią 42 Pułku Piechoty pod dowództwem generała Stanisława Hrabiego Pruszyńskiego zajmuje Grudziądz. I 10 lutego generał Haller przez rzucenie swego pierścienia w oczy Zatoki Puckiej dokonuje symbolicznego zaślubin Polski z morzem. Trzeba zauważyć, że generała Hallera, odwiedzającego osobiście prawie wszystkie miejscowości, każde wyzwolone miasto witało z wielkim wybuchem radości. Witano w nim wyśnioną, wymarzoną, tak długo oczekiwaną wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. Tym sposobem ziściły się marzenia wielu pokoleń Polaków. A jakie one były? Już pierwsza kronika Gala mówi tak. Naszym przodkom wystarczyły ryby słone i cuchnące. My po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Naszym przodkom wystarczyło, jeśli grodów zdobywali, a nas burza nie odstrasza, ni szum groźnej morskiej fali. Nasi ojcowie najcelniej urządzali polowania, a my skarby i potwory łowił skryte w oceanie. Lud polski mieszkający na morzu śpiewał tak. Królu Kazimierzu, nigdy nie żyj w mirze z krzyżakami, aż odzyskasz Gdańsk. A senator biskup Dymitr Solikowski po 1573 roku powiedział: każdemu panu i narodowi więcej na morskim państwie zależy niż na ziemskim. Kto ma państwo morskie, a nie używa go, albo da sobie wydzierać, wszystkie pożytki od siebie oddala, wszystkie szkody na siebie przywodzi. Z wolnego niewolnikiem się staje, z bogatego ubogim. A co myśmy śpiewali i nasi ojcowie? Chociaż każdy z nas jest młody, lecz go starym wilkiem zwią. My strażnicy wielkiej wody, marynarze polscy to. Morze nasze morze, wiernie ciebie będzie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec. Albo na dnie z honorem lec. Państwo polskie, wyzwolone po 123 latach panowania w nim trzech zaborów, było biedne, zaniedbane, bardzo różniące się. Ale dzięki ówczesnym, wspaniałym Polakom, żarliwym katolikom, którzy mieli odpowiednio stery państwa, takich właśnie jak generał Haller, Eugeniusz Kwiatkowski, Grabski, Witos, Piłsudski, dla których Bóg, honor i ojczyzna była najważniejszym przesłaniem, przystąpiono prawie błyskawicznie do odbudowy i umacniania zrujnowanego państwa. Już po decyzji rządowej w 1924 roku przystąpiono do budowy miasta i portu Gdynia, do budowy bazy marynarki wojennej na Oksywiu, do budowy linii kolejowej Śląsk-Wybrzeże. Eugeniusz Kwiatkowski w książce Dysproporcje zauważa: każdy metr, Każdy kilometr granicy morskiej pracuje więcej dla Polski 100 razy intensywniej, prędzej i przyjaźniej niż metr czy kilometr granicy lądowej. Jedyną, naprawdę wolną granicą, jedynym miejscem wyrównania wciąż rosnących ciśnień, jedynym nieograniczonym kontaktem gospodarczym z całym światem jest właśnie granica morska. Dalej zauważa, żadna, najbardziej umiejętną, szeroką i kosztowną propagandą nie będziemy w stanie tak szybko i tak definitywnie rozproszyć absolutnej ignorancji o Polsce, lekceważącego pomijania jej interesów, jej postulatów, jej praw i jej wartości, jak wówczas, gdy towar polski stanie obok towaru obcego na rynkach światowych i wykaże swą równowartość pod każdym względem. Jest to dziś jedyny przekonujący argument na świecie, jakże aktualny. I jeszcze. Tymczasem zaś sama konieczność wskazuje nam na niezbędność podtrzymania i nieprzerwanego rozwoju naszej polityki morskiej. Każdy nowy metr wybrzeża, każdy nowy dźwig, każdy skład towarowy, każda nowa placówka handlowa w Gdyni, każde ulepszenie komunikacji, każdy nowy okręt, każda nowa fabryka na wybrzeżu, każdy bank, każda nowa więź cementująca Gdynią z Pomorzem, a całe województwo pomorskie zresztą państwa, to wielka zdobycz. To poważny aktyw naszego dorobku państwowego. Tu koncentruje się jedyna praktyczna Akademia Kupiecja Polski. Tu stoi otworem droga najpewniejsza i najkrótsza dla wyrównania wartości człowieka w Europie Zachodniej. Tu zbiega się granica współpracy z narodami świata. Tu wreszcie harmonizują się automatycznie wszystkie różnice poglądu, wszystkie starcia, myśli i programów całej Polski. Okres budowy II Rzeczpospolitej to okres sukcesu. Niestety jakże krótki, niedokończony. Przerwany bezwzględną agresją Niemiec i Rosji, w następstwie których Rosja oddała stery niby naszego rządu w ręce tak zwanych Polaków. I mamy to, co mamy. To była ładna karta. Jedna z piękniejszych kart polskiej historii. Ale jest niestety i ta druga, ciągle przypominająca nam, że raz się wznosimy, raz upadamy. Otóż 10 lutego 1940 roku to także data tragedii w historii naszego narodu. Tego dnia rosyjscy okupanci brutalnie napadają na ludność cywilną w Białostoku. Nocą rosyjscy sołdacy walą kolbami do mieszkań Polaków. Dają im parę minut na spakowanie się do bytu, które mogą wziąć ze sobą i pod osłoną bagnetów ładują całe rodziny do wydlęcych wagonów. Listy, tak zwykle, i tym razem były przygotowane przez głupków, zdrajców i mniejszości narodowe. Właśnie 10 lutego z Białegostoku na Sybir rusza pierwszy pociąg. Ten pociąg ruszył oczywiście na podstawie paktu. Ribbentrop-Mołotow, który zakładał bezwzględne wyniszczenie polskiej tkanki. Polska miała ponownie zniknąć. Ale znowu, jak w naszej historii, znajdują się ludzie, którzy do tego nie dopuszczają. I dzięki takim wspaniałym Polakom, jak generał Sikorski, generał Anders, generał Sosnkowski, generał Rowecki-Grod, generał Okulicki-Niedźwiadek, generał Fieldow, major Szyndziela z Łupaszko, dzieci harcerze Parasola, powstańcy Warszawy i wszyscy ci, którzy zostali zamordowani w kazamatach UB, SB przez zbrodniarzy z podznaku PRL. Rzeczpospolita przetrwała. Dalej rozmawiamy językiem naszych ojców. Dalej powiewa biało-czerwona. To właśnie dzięki nim.